DirectX XAML to technologia i język, które umożliwiają tworzenie naprawdę bogatych wizualnie aplikacji. Do tej pory te dwa byty w dużej części istniały kompletnie niezależnie od siebie. Ale co dostaniemy w momencie, kiedy połączymy je ze sobą? Taką możliwość oferuje nam właśnie Visual Studio 2012. Podczas tej prezentacji pokażę Państwu, jak stworzyć taki doskonały związek DirectX-a z XAML-em, a także jak z poziomu Visual Studio możemy w szybki sposób debugować DirectX-a i jako ciekawostkę ręczne projektowanie shaderów w Visual Studio 2012. To, co widzą Państwo w tym momencie na ekranie, to aplikacja Fresh Paint. Fresh Painta można pobrać bezpłatnie z Windows Store i zainstalować na urządzeniu z systemem Windows 8. Dlaczego ją Państwu pokazuję? Dlatego, że stanowi ona przykład doskonałego połączenia XAML-a z DirectX-em. Całe menu aplikacji stworzone jest w XAML-u, natomiast papier, na którym rysujemy i sam proces rysowania obsługiwany jest przez DirectX-a. Wraz z wersją 2012 Visual Studio mamy do dyspozycji trzy nowe kontrolki. Są to Surface Image Source, Virtual Surface Image Source i Swap Chain Background Panel. Możemy spokojnie wykorzystać te kontrolki w naszych aplikacjach, które umieszczamy na Windows Store, jednak ze względu na to, jak zdefiniowane jest API DirectX-owe, zaleca się, żeby były to aplikacje tworzone w C++ w połączeniu z XAML-em. W jakich przypadkach korzystamy z tych trzech nowych kontrolek? Surface Image Source przyda nam się w momencie, gdy w naszej aplikacji chcemy wyrenderować jakiś niewielki obszar, na przykład interfejsu użytkownika czy zdjęcie w dokumencie. Nie skorzystamy z niej w przypadku na przykład skomplikowanej grafiki 3D czy interaktywnych gier. Virtual Surface Image Source to kontrolka działająca trochę podobnie do Surface Image Source, natomiast stosowana jest w momencie, kiedy na ekranie chcemy z pomocą DirectX-a wyświetlić obraz, który jest znacznie większy niż wielkość naszego ekranu roboczego. Doskonałym przykładem użycia tej kontrolki są mapy bingowe. Obszar samej mapy, który możemy przybliżać i oddalać, renderowany jest w DirectX-ie właśnie z pomocą kontrolki, o której wspominałem przed chwilą. Natomiast sam interfejs użytkownika, na przykład guziki plus i minus, dzięki któremu przybliżamy i oddalamy obraz, to XAML. Ostatnią kontrolką, Swap Chain Background Panel, zajmiemy się nieco szerzej na przykładzie przygotowanej wcześniej aplikacji. To, co widzimy w tym momencie na ekranie, to hybrydowa aplikacja, która korzysta zarówno z dobrodziejstw DirectX-a, jak i XAML-a. Obracająca się kula ziemska wraz z tymi żółtymi wstęgami renderowana jest za pomocą DirectX-a, gdyż DirectX najlepiej się do tego celu nadaje. Natomiast widoczne po bokach statystyki to już kontrolki stworzone w XAML-u. Oczywiście można byłoby je zwizualizować, wykorzystując do tego celu Direct 2D, ale nie oszukujmy się, w XAML-u jest to znacznie, znacznie prostsze. Dobrze, zatrzymuję teraz projekt i przechodzimy do Visual Studio. Kiedy otwieram teraz główny plik XAML opisujący nasz interfejs użytkownika, widzimy, że cały pozostały kod obudowany jest w kontrolkę Swap Chain Background Panel. Kiedy przejdę teraz do Code Behindu, zobaczymy na własne oczy, że tak naprawdę nie ma w nim nic ciekawego, to znaczy nie ma ani jednej linijki kodu odpowiedzialnej za rendering grafiki 3D. Cała magia z nią związana dzieje się w zupełnie innym miejscu. Przejdźmy do pliku app.xaml.cpp i zobaczmy, co się w nim znajduje. Widzimy tutaj metody znane z innych aplikacji XAML-owych. Natomiast jak przyjrzymy się trochę dokładniej, to na przykład w metodzie onLaunched widzimy, że dodatkowo inicjalizowane jest całe środowisko służące do renderingu 3D. Przechwytywane jest tu także zdarzenie rendering i wywoływana metoda onRendering, co powoduje, że nasz obraz 3D zostaje wygenerowany na ekranie. Przy okazji, jak uważnie przyjrzymy się linijkom kodu widocznym na ekranie, zobaczymy nowe znaczniki i słowa kluczowe w języku C++, które zostały udostępnione wraz z wersją 2012 Visual Studio. Gdy zajrzymy do pliku main3d content cpp, zobaczymy, że jest tutaj szereg metod odpowiedzialnych za wczytywanie tekstur, shaderów i innych rzeczy, które potrzebne nam są przy renderowaniu grafiki 3D. Nasza aplikacja działa bardzo dobrze i wyświetla dokładnie to, co chcemy na ekranie, ale co w przypadku, jeżeli po wciśnięciu magicznego klawisza F5 zobaczylibyśmy zupełnie inny obraz niż tego oczekiwaliśmy? Z pomocą przychodzi nam zupełnie nowe narzędzie diagnostyczne służące do debugowania DirectX-a. Wybieramy z menu Debug, Graphics, a następnie Start Diagnostics. I nasza aplikacja uruchamia się w specjalnym trybie diagnostycznym. Wciskając klawisz Print Screen, możemy robić dokładne kopie tego, co widzimy na ekranie. Wyłączam teraz aplikację, wracam do Visual Studio i widzimy, że zapisały się 3 zrzuty ekranu. Na obrazkach widzimy wszystko to, co zostało wyrenderowane z pomocą DirectX-a, natomiast nie ma widocznych kontrolek zamlowych, gdyż do ich debugowania służą inne narzędzia w Visual Studio. Kiedy najadę teraz kursorem myszy na nasz glob na głównym ekranie, kursor ten zmienia swój kształt. Sugeruje to, że mogę kliknąć tutaj w dowolny piksel widoczny na rysunku i tak faktycznie jest. Po jego wybraniu pojawia się dodatkowe okienko, które nazywa się Graphics Pixel History. Jak sama jego nazwa wskazuje, możemy prześledzić tutaj dokładnie całą historię piksela od jego początku do finalnego wyglądu. Widzimy w tym przypadku, że na przykład przy pierwszym wywołaniu draw rysowane jest tak naprawdę tło pod pikselem. Jeżeli zatrzymalibyśmy renderowanie w tym miejscu, to zobaczylibyśmy najprawdopodobniej czarny ekran. Natomiast już przy wywołaniu następnym uzyskujemy dokładnie taki kolor piksela, jak chcieliśmy. Aby mieć jeszcze dokładniejszy obraz sytuacji tego, co się dzieje, wchodzimy do menu Debug, Graphics, a następnie wybieramy Pipeline Stages. Teraz po wybraniu konkretnego wywołania dostajemy dostęp do bardzo dużej ilości danych. Możemy przyjrzeć się chociażby temu, w jakim formacie zapisywane są wektory normalne w pliku źródłowym naszego piksela. Na dole ekranu widzimy również kolejne stadia, jakie przechodzi tekstura, z której pochodzi wybrany przez nas piksel. Dzięki temu widzimy dokładnie, jak wyglądała ona na początku, jak po przejściu przez Vertex Shader, jak przez Pixel Shader. Wybieram sobie teraz postać wejściowy tekstury i zostaje przeniesiony do prostego edytora tekstur. Umożliwia on nam wykonanie z poziomu Visual Studio najbardziej potrzebnych operacji, które będziemy chcieli wykonać na teksturze. Wróćmy do naszego modelu Ziemi. W zakładce Debug Graphics znajduje się jeszcze jedno ciekawe narzędzie. Nazywa się ono Event Call Stack. Dzięki niemu możemy przejrzeć cały stos wywołań DirectX-owych. Finalnie znaleźć ten fragment kodu, który odpowiedzialny jest za narysowanie piksela w danym momencie. Ostatnią funkcjonalnością nowego Visual Studio, którą chciałem się z Państwem dzisiaj na szybko podzielić, jest ręczne tworzenie shaderów. Przechodzę do znanego nam już projektu, a następnie dodaję nowy plik. Plik ten jest plikiem typu Visual Shader Graph i znaleźć go można w folderze Graphics. Po poprawnym dodaniu zostajemy przeniesieni do zupełnie nowego miejsca. Umożliwia ono ręczne tworzenie pixel shaderów z gotowych komponentów. Po lewej stronie w toolboxie mamy dostęp do wizualnej formy wszystkich możliwości, jakie daje nam język HLSL. Wybierając odpowiednie komponenty i łącząc je ze sobą, nie tylko ręcznie, wizualnie komponujemy shader, ale także widzimy od razu zmiany, jakie wprowadza on na wybranym przez nas modelu. Dzięki tej funkcjonalności, nawet nie znając języka HLSL, jesteśmy w stanie zaaplikować ciekawy efekt do naszego modelu 3D. Jak Państwo widzieli, W czasie, kiedy opowiadałem pokrótce o tym narzędziu, wyklikałem szybko Pixel Shader, korzystający z tekstury, którą wcześniej już widzieliśmy w działającej aplikacji, i dodałem do niej cieniowanie, a także oświetlenie, a następnie zaaplikowałem to na sferę. Teraz mogę wyeksportować gotowy shader do pliku HLSL i używać go w każdym innym projekcie na dowolnie wybranym modelu 3D. Oczywiście jestem w pełni świadomy, że tak krótki webcast to tylko zarysowanie tematu DirectX-a, Zamla i shaderów, dlatego odsyłam Państwa na linki widoczne do ekranów i zachęcam do samodzielnego wgłębienia się w te tematy. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.